W jaki sposób trafił pan do Stali Rzeszów?
Nie jest tajemnicą, że akurat mam doświadczenie współpracy z Sebastianem Krzypotą, który zaprosił mnie tu do projektu Stali Rzeszów. Kilka ładnych lat temu poznałem również właściciela klubu Rafała Kalisza. No i przyjąłem to zaproszenie. Cieszę się, że tutaj trafiłem, że jestem w gronie ludzi, którzy mają wielką pasję do piłki nożnej i codziennie tą pasję przekładają właśnie na proces, który tutaj w Stali Rzeszów jest realizowany. Ten proces dotyczy zarówno i akademii, jak i klubu, struktura którego jest również zespół pierwszoligowy i właśnie poczynania tego zespołu, wiadomo, kibice obserwują najbardziej, widzą to w każdym pojedynku ligowym. No ale wiadomo, że żeby tam był efekt, to tą pracę trzeba wykonać na co dzień tu i cieszę się, że jestem w tej strukturze i mogę część swojego doświadczenia przekazywać.
Czy długo trzeba było pana namawiać właśnie do wejścia do tego projektu?
Ja troszeczkę w ostatnich latach oddaliłem się od piłki nożnej, od pracy w strukturach klubowych. Wcześniej też prowadziłem swoją akademię. Tutaj te doświadczenia z pandemią, bardzo cenne zresztą, zweryfikowało pewnie nie tylko ten projekt, wiele innych. Gdzieś tam na jakiś czas, można powiedzieć, oddaliłem się od tej przestrzeni piłkarskiej, pracy w strukturach klubowych. Bardziej gdzieś tam zaangażowany w aktywność w roli eksperta telewizyjnego przy różnego rodzaju transmisjach. Ale nie specjalnie tutaj te rozmowy nasze, czy też przekonywanie mnie do projektu. Ja ten projekt Stali Rzeszów poznawałem od dłuższego czasu. Przy każdym spotkaniu, rozmowie też przyjeżdżałem tutaj na mecze, tak zupełnie towarzysko, oglądając poczynania zawodników na boisku, ale też słuchając o projekcie od kilku lat, więc tak naprawdę znałem w założeniach projekt pod nazwą Stal Rzeszów, więc nie potrzebowałem zbyt wiele czasu, żeby się zdecydować.
Można powiedzieć, że pozycja bramkarza w rzeszowskim klubie od kilku sezonów ma się dobrze, a jak pan postrzega tak z perspektywy tej półrocznej pracy tutaj w Rzeszowie właśnie tych rzeszowskich bramkarzy, nie tylko w pierwszej drużynie, ale także i w akademii?
Pozycja bramkarza wyraża się poprzez ilość straconych bramek, bo to jest tak jakby najbardziej wymierny wskaźnik, ale wiemy też, że no, bramkarz i jego skuteczność w działaniach obronnych to też jest działanie formacyjne co najmniej, a piłka nożna jest na tyle dynamiczną grą, że również działania zespołowe, czasami całymi zespołami trzeba bronić w konkretnych sytuacjach. Więc tutaj nasza praca również jest ukierunkowana na proces indywidualny, ale również formacyjny, zespołowy i po części też to jest moją rolą, gdzie moim zadaniem jest być wsparciem zarówno dla trenerów bramkarzy, ale również dla trenerów prowadzących poszczególne zespoły w kontekście właśnie postrzegania roli bramkarza, ale również procesu przygotowania czy też selekcji. No jest cała masa czynników. Ja w pierwszej fazie swojej aktywności i pracy w Stali Rzeszów musiałem przede wszystkim skoncentrować się na szczycie tej hierarchii bramkarskiej, czyli mówię tu o bramkarzach pierwszego zespołu. Kibice, którzy obserwują Stal Rzeszów, wiedzą dokładnie, że od początku praktycznie przygotowań mamy trzech nowych bramkarzy w strukturze pierwszej drużyny. Było to wymuszone tym, że zawodnicy, którzy uczestniczyli dotychczas, czyli w poprzednim sezonie, albo to były wypożyczenia, albo zawodnicy, którzy zdobywając doświadczenie, no jeszcze potrzebowali kolejnego etapu na ścieżce swojego rozwoju, więc tutaj decyzje musiały zapadać bardzo szybko. Cieszy mnie to, że udało nam się dobrać taką konfigurację bramkarzy zgodnie z naszymi początkowymi założeniami, że chcieliśmy zaprosić do współpracy bramkarza, który ma już bogate doświadczenie zarówno rywalizacji w bramce, jak również rywalizacji na poziomie pierwszoligowym, ekstraklasowym. Jego kariera, jego osobowość, sposób funkcjonowania pracy będzie nie tylko podnosiła standardy pracy naszej szatni i wnosiła pewne doświadczenia, ale też będzie takim wzorem do naśladowania dla młodszych bramkarzy. I myślę, że Marek Kozioł, który został zaproszony do współpracy przed tym sezonem, spełnia tą rolę bardzo dobrze, tym bardziej patrząc na to, jak utrzymuje na przestrzeni chociażby poprzedniego sezonu i obecnego sezonu w dwóch różnych klubach swoją skuteczność, świadczy o tym, że jest to zawodnik o odpowiednich kompetencjach, ale też również i doświadczeniu, i zdolnościach, umiejętnościach zarządzania swoją karierą, swoją aktywnością w procesie treningowym, a przede wszystkim w tym kontekście, że ostatecznie przekłada się to na jego skuteczne działanie na boisku. To są te główne kryteria, którymi się kierowaliśmy, a dwaj pozostali bramkarze, którzy zostali zaproszeni do projektu, to z założenia mieli być bramkarze młodzi, z mniejszymi zdecydowanie doświadczeniami na poziomie piłki seniorskiej, ale z określonym dużym potencjałem rozwojowym, który dałby im możliwość w perspektywie najbliższych dwóch lat włączenia się do rywalizacji o pozycję w bramce Stali Rzeszów.
No to pozycję bramkarza mamy rozpracowaną na czynniki pierwsze, a jak się panu podobają pozostałe formacje? Jak się panu podoba ta młodzieńcza fantazja, jak to przez wielu jest nazywane, z rzeszowskiej Stali?
Znaczy, odpowiem w ten sposób, to są kompetencje pierwszego trenera i to pytanie dotyczy przede wszystkim kompetencji pierwszego trenera i sztabu pierwszej drużyny. To nie jest to obszar mojej odpowiedzialności, więc ja w tym obszarze również się nie będę wypowiadał. Cieszy to, że mamy młody zespół, zespół, który buduje cały czas swoją świadomość i robi to w sposób skuteczny, indywidualnie. Wiadomo, że każdy z zawodników to jest zupełnie inny proces, inna droga. Ja koncentruję się na bramkarzach, staram się być wsparciem zarówno dla trenerów pracujących z bramkarzami, tu mam na myśli trenera Maćka Krzysztołowicza, ale również trenerów pracujących na poziomie akademii. To, co zwraca naszą szczególną uwagę w codziennej pracy, to właśnie postępy naszych bramkarzy i też jest to naszą rolą, że oprócz procesu treningowego też staramy się zebrać jak najwięcej informacji z innych obszarów, aby ten rozwój, szczególnie młodych zawodników, bo mówimy, Marek Kozioł już jest człowiekiem i życiowo doświadczonym i bramkarską, ale wszyscy pozostali nasi bramkarze to są dalej młodzi ludzie, którzy mierzą się na co dzień z wieloma wyzwaniami, niekoniecznie tylko na boisku, więc to też jest obszar, który zwraca naszą uwagę.
Grał pan na różnych poziomach, także w reprezentacji naszego kraju. Z różnych stron tutaj w Rzeszowie słychać o marzeniach o tej piłkarskiej ekstraklasie. Czy pana zdaniem Rzeszów jest na to gotowy?
Wynik sportowy i awans klubu na kolejny poziom to jest wypadkowa masy czynników, ale też codziennej pracy i postępu w różnych obszarach działalności klubu. Patrząc z perspektywy trybun widzimy tylko tą część sportową, ale całe gro pracy organizacyjnej, pracy procesowej, pracy marketingowej i wszystkich innych obszarów jest wykonywana na co dzień i o tym się też na co dzień za dużo nie mówi, więc tak naprawdę patrząc na całokształt, ile osób jest zaangażowanych generalnie w procesy w Stali Rzeszów, jaka jest pasja ludzi do tego, co na co dzień wykonują do swoich zadań, to mogę powiedzieć, że tutaj ten potencjał jest naprawdę duży. Mam akurat możliwość na podstawie własnych doświadczeń, porównywania tego z innymi miejscami, w których miałem okazję pracować jako zawodnik, również jako trener i powiem szczerze, że jestem pełen podziwu dla zaangażowania i wiedzy merytorycznej ludzi, którzy dzisiaj pracują w Stali Rzeszów.
Była okazja pozwiedzać Rzeszów podczas tej półrocznej przygody ze Stalą. Są jakieś miejsca, które już panu gdzieś przypadły do gustu?
Takim moim ulubionym miejscem jest stadion na Hetmańskiej 69 i tutaj najwięcej czasu spędzam. Wielu osobom przygoda piłkarza zawodowego czy też trenera, patrząc z boku, kojarzy się właśnie z podróżowaniem, zwiedzaniem, pracą w różnych częściach świata, a ja zawsze na to miałem taką swoją odpowiedź. No tak, poznawałem stadiony, lotniska, hotele i bazy treningowe. Od czasu do czasu pozwalałem sobie w wolnych chwilach, których naprawdę nie jest zbyt wiele, na poznanie walorów danej lokalizacji, miasta czy też kraju. I to, co mnie w Rzeszowie najbardziej interesuje, to jest właśnie stadion na dzisiaj, a w tym wolnym czasie staram się zadbać o siebie i też zregenerować się, żeby z większą energią i efektywniej móc funkcjonować na co dzień. A że lubię przyrodę i otoczenie, to też no nie często, ale od czasu do czasu staram się wyjechać poza Rzeszów, gdzieś w kierunku Bieszczad, ale bez konkretnego celu. Czasami po prostu wystarczy zatrzymać się w szczerym polu i popatrzeć na krajobraz i to już jest zmianą otoczenia i też daje możliwość pewnych refleksji.
Szachtar Donieck, Spartak Moskwa czy Iraklis Saloniki to tylko niektóre kluby w pana bogatej karierze. Który kraj wspomina pan najmilej i co takiego pozostało właśnie w pamięci z tej zagranicznej przygody?
W Polsce jeszcze oczywiście Legia Warszawa, w której pracowałem i jako zawodnik, i jako trener i miałem okazję współpracy z ludźmi o wielkiej pasji, co też miało przełożenie na określony wymiar sportowy. W każdym kraju potrafiłem się odnaleźć, w każdym klubie również miałem to szczęście, że trafiałem do klubów, które nie były, nazwijmy to, obojętne, nie były tłem w danych ligach, bo Legia Warszawa, już mówiłem o tym w Polsce, Szachtar Donieck na Ukrainie. Z tym klubem zdobyliśmy pierwszy w historii tytuł mistrza Ukrainy, historii tej odrodzonej Ukrainy, gdzie zdetronizowaliśmy Dynamo Kijów i w jednym sezonie wzięliśmy tytuł mistrzowski i Puchar Ukrainy. Później trafiłem do Spartaka Moskwa, również klub o niesamowitych tradycjach, wielkiej popularności w takim kraju, jakim jest Rosja. No to jest przepotężny zasięg, jeśli chodzi o ilość kibiców. To też było bardzo cenne doświadczenie, tym bardziej, że z tym klubem przeszedłem drogę, trafiając do tego klubu, który był w bardzo trudnej sytuacji, kryzysowej wręcz, gdzieś tam na dnie tabeli. Miałem tą przyjemność, to szczęście, że z tym zespołem też rosłem jako zawodnik i ostatecznie moja przygoda z tym klubem zakończyła zakończyła się na etapie Ligi Mistrzów i trzykrotnego wicemistrzostwa. Wtedy rywalizowaliśmy z CSKA, które było w zasięgu, ale generalnie w wielu innych aspektach, gdzieś tam poza, i to był klub, który był wówczas również między innymi zdobywcą Pucharu UEFA, a Spartak dotrzymywał tempa, a też moja rola w tym zespole była istotna, co też traktuję jako bardzo cenne doświadczenia. Była też Grecja, no kraj w zupełnie innej kulturze, innym klimacie, ale też myślę, że jeśli chodzi o warunki do uprawiania piłki nożnej, to są najlepsze warunki, jedne z lepszych pewnie w Europie, ale to też są kwestie i doświadczenia, które gdzieś tam zderzają różne światy, różne kultury. Trochę popodróżowałem, to też daje mi możliwość złapania pewnej perspektywy i czerpania tych doświadczeń z różnych piłkarskich miejsc. Nie grałem jedynie gdzieś tam na północy Europy, ale jeśli miałbym to porównać, to myślę, że chociażby takie doświadczenie gry w klubie na Syberii, Sybir, Nowosybirsk, gdzie klimat jest bardzo surowy, to też daje pewną ciekawą perspektywę. Tych takich elementów, z których na co dzień teraz korzystam, do których się też niejednokrotnie odnoszę, i doświadczeń, które zdobywałem jako zawodnik, jest sporo. Nawet w takim kontekście oceny potencjału zawodnika, oczywiście nikt nie jest alfą i omegą i nie ma abonamentu na posiadanie wiedzy. Zawsze to jest wypadkową wielu czynników i poziomu, z którego obserwujemy, dlatego my też w ocenie potencjału zawodnika, bramkarza, kierujemy się perspektywą nie jednej osoby, a kilku osób. To daje nam możliwość uniknięcia błędu i też zoptymalizowania chociażby w przyszłości procesu pracy indywidualnej dla zawodnika. Dlatego wszystkie te doświadczenia, które zbierałem jako zawodnik, jako trener, staram się na co dzień tutaj właśnie przyłożyć na pracę w Stali Rzeszów.
Wspomniał pan o Legii Warszawa, która również zapisała się mocno w pana sercu. Na pewno jako byłego legionisty martwi pana to, co obecnie dzieje się w stołecznym klubie.
Ja to stwierdzenie usłyszałem kiedyś grając w Spartaku, że nie ma byłych spartakowców i nie ma byłych legionistów. Zawsze coś zostaje, jakaś część, no jednak zostawiamy kawałek swojego życia, zdrowia w miejscu, w którym przebywamy, i to jest ważne, że po latach gdzieś tam ludzie, bez względu na to, jak nazywa się ten klub, ludzie pamiętają i wracają wspomnieniami i doceniają. To, co się dzieje na dzisiaj w Legii, nie koncentruję się na tym, powiem szczerze. To są wyzwania, z którymi ten klub musi się zmierzyć. Legia jest klubem na świeczniku, zawsze takim była. Presja gry w tym klubie zawsze jest duża. Pamiętam ten moment, kiedy wchodziłem jako młody 20-letni zawodnik do tego klubu, do tamtej szatni, i powiem tak, ta presja od pierwszego dnia, od pierwszej chwili mi się bardzo podobała, a ktoś, kto nie lubi presji, nie jest na to gotowy, to nie powinien przede wszystkim szukać sobie miejsca w sporcie, więc to jest normalne i zupełnie naturalne. Z presją trzeba się oswajać, to też jest forma treningu i trzeba sobie radzić.
11 występów w biało-czerwonych barwach. Można powiedzieć tak, że pewnie byłoby więcej, gdyby nie ta mocna konkurencja w osobach Jerzego Dudka, Artura Boruca czy Tomasza Kuszczaka?
Konkurencja w polskiej bramce od zawsze, można powiedzieć, była bardzo wysoka i dla mnie jest to powód do dumy, do zadowolenia, że miałem przyjemność i możliwość rywalizacji z takimi zawodnikami, z takimi bramkarzami jak Jurek, Artur czy Tomek. Jest jeszcze Łukasz Fabiański, też pamiętam jego wejście do reprezentacji Leo Benhakera. Byłem świadkiem, byłem członkiem tego zespołu. Ja generalnie jako zawodnik potrafiłem odnaleźć się w każdej roli. Dla mnie najważniejsze było zadanie wyznaczone przez pierwszego trenera i starałem się zawsze to zadanie wypełnić, bo byłem i kapitanem zespołu, i zawodnikiem, który z drugiego, trzeciego rzędu miał zadania wspierania bramkarza, który w danej chwili wychodzi na boisko. Rozumiałem i dalej dla mnie celem nadrzędnym jest zespół. Rozwój indywidualny zawodnika w zespole jest kluczowy. Staramy się też ten model, tą formę pracy zachować tutaj w Stali Rzeszów, bo zespół, który chce osiągać wysokie cele sportowe, bez względu na to, na jakim poziomie ligowym gra, ale jeśli ten cel sportowy jest stawiany i są oczekiwania, to no niestety nie może być zespołem opartym tylko na jednym czy dwóch zawodnikach kluczowych. Zawsze musi to być grupa zawodników, która jest gotowa w każdym momencie wejść i wziąć na siebie odpowiedzialność, i to też dotyczy bramkarzy.
Wspomniał pan o tym, że właśnie bramkarza pamięta się albo jeżeli coś zawali, albo zagra super mecz, i takim meczem zapewne był ten wygrany z Portugalią w Chorzowie w 2006 roku. To spotkanie właśnie w reprezentacji, które pan pamięta najbardziej?
To spotkanie na pewno pamiętają najbardziej kibice i mam satysfakcję z tego, że to spotkanie w wielu innych aspektach przeszło do historii. Przede wszystkim był to bardzo dobry mecz polskiej reprezentacji, prowadzony od początku do końca w sposób przemyślany i zaplanowany. To były założenia również stworzone przez trenera Leo Benhakera i jego sztab, i to zaowocowało właśnie tym wynikiem, o którym wielu do dzisiaj wspomina. Moja rola w tym spotkaniu, ja generalnie wypełniałem zadanie, wkomponowując się w założenia zespołu. To nie był mecz dla bramkarza, który był jakoś nadzwyczaj wyczerpujący. On był wyczerpujący od strony takiej, że tam się generalnie za wiele nie działo pod moją bramką. Dużo działań ofensywnych przeciwników myśmy eliminowali przeciwdziałając, a nie doprowadzając do konkretnych sytuacji. Myślę, że takim większym wyzwaniem i więcej, zdecydowanie więcej się działo w poprzedzającym meczu. Był to mecz z Serbią w Warszawie, gdzie naprawdę to spotkanie z mojej perspektywy było bardzo intensywne, sporo działań, najważniejsze, że skutecznych działań. I to też był dla mnie taki mecz i myślę, że też dla zespołu, którym sobie odpowiedzieliśmy. To był tylko remis, ale po bardzo słabym meczu z Finlandią, to trzeba powiedzieć. Ten remis dał nam takie światełko, że ta szatnia, ten zespół jest jeszcze w stanie osiągnąć swój cel sportowy, dał nadzieję. No i ta nadzieja się potwierdziła w kolejnych spotkaniach. Na pewno mecz z Portugalią ze względu na wynik, atmosferę meczu, pełne trybuny, wiarę, jaką później po tym spotkaniu polski kibic, polskiej reprezentacji miał w kontekście tego cyklu eliminacyjnego, na pewno tak, ale takim myślę game changerem w tych eliminacjach to był właśnie mecz z Serbią, gdzie na trybunach, pamiętam, na stadionie Legii, jeszcze starym stadionie, było około 3000 kibiców. Ja nie znałem atmosfery tego stadionu od tej strony, tak pustego stadionu Legii nie widziałem jako zawodnik, ale zobaczyłem jako reprezentant Polski. To było smutne, ale to też było bardzo mobilizujące i cieszę się, że my jako zespół wtedy stanęliśmy na wysokości zadania.
Obecnie reprezentację czeka baraż z Albanią, w półfinale, później Ukraina lub Szwecja. Pana zdaniem reprezentacja Jana Urbana jest gotowa na awans na Mistrzostwa Świata?
Ja nigdy nie należałem do specjalistów, który wyrażał swoje zdanie, mówił tak, jest lub nie. Dla mnie zawsze boisko było weryfikujące. Dużo dyskutuje się na temat tego cyklu właśnie barażowego. Ja myślę, że cały sztab trenera Jana Urbana koncentruje się na tym pierwszym meczu z Albanią i na tym myślę, że też powinniśmy się koncentrować. To nie będzie łatwy mecz, to nie jest zespół wdzięczny, to nie jest zespół, który przypadkowo jest w tych barażach również. Dla nas, jako gospodarza tego spotkania i zespołu, który ma większe aspiracje, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie tego spotkania i generalnie ten cykl barażowy, to będzie bardzo trudny mecz. Musimy być na to przygotowani. Myślę, że zespół jest w stanie sprostać temu wyzwaniu, a sztab szkoleniowy odpowiednio przygotować ten zespół na ten pojedynek, ale to nie będzie ładny mecz i to nie będzie łatwy mecz. Tym bardziej, że mamy już doświadczenia gry z reprezentacją Albanii i zawsze to były bardzo takie zacięte pojedynki. Pamiętam atmosferę pierwszego spotkania tej reprezentacji na turnieju finałowym Euro. Miałem przyjemność komentowania tego meczu. Albańczycy spotkali się z reprezentacją Włoch już w pierwszym spotkaniu swoim grupowym. Atmosfera wtedy na stadionie w Niemczech była bardzo gorąca i ten żywiołowość tego dopingu, ale też to, jak ten zespół potrafi, mówiąc kolokwialnie, odpalić się, to było niesamowite. Oczywiście w tej fantazji jest duże ryzyko i myślę, że też na to będą liczyli polscy reprezentanci i sztab, żeby złapać ten zespół na tym właśnie otwarciu. No zobaczymy, to nie będzie łatwe spotkanie. A kto później, tak naprawdę, na kogo później trafimy po pokonaniu Albanii, mam nadzieję, że ten cel zrealizujemy, to też już na tą chwilę może nie ma aż tak dużego znaczenia i z Ukrainą, i z reprezentacją Szwecji. Mamy doświadczenia gry, rywalizacji, więc też wiemy, jak się w takich pojedynkach odnaleźć.
Panie Wojciechu, no to na koniec naszej rozmowy, czy można udzielić jakichś wskazówek za pośrednictwem naszej anteny tym wszystkim, którzy marzą o tym, by pójść właśnie w ślady pana Jerzego Dudka, czy obecnego bramkarza Barcelony Wojciecha Szczęsnego?
Największą taką wskazówką i taką sugestią, nie przestawajcie marzyć. Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. To jest może troszeczkę takie już hasło dosyć ograne, ale zawsze prawdziwe. I tutaj oprócz marzeń trzeba też mieć i pasję, zaangażowanie w codzienną pracę nad sobą, nad rozwojem. No i też pokorę, tak, że każdy ma inną drogę, że to nie jest tak, że pomiędzy dwoma zawodnikami, dwoma bramkarzami można postawić znak równości. Każdy jest inny, każdy ma też inny czas, kiedy te jego umiejętności mają możliwość pełnej ekspozycji, więc tutaj marzenia, praca nad sobą, konsekwencja i pokora to są takie sugestie, które bym kierował do młodych bramkarzy. Życzę powodzenia wszystkim